na dzieje chory.
Módl się za nami.
Patronie umierający.
Módl się za nami.
Po strachu duchów piekielnych.
Módl się za nami.
Opiekunie Kościoła Świętego.
Módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Przeszukuj nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Zmiłuj się nad nami.
Ustanowił go Panem domu swego.
I zarządzą wszystkich pożarłości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niebiesowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Minuta po godzinie 13. Słucham Państwa Radia Maryja, zapraszam na wiadomości. Informacje z kraju. W drugim dniu posiedzenia Sejm na wniosek Klubu Ligi Polskich Rodzin wysłuchał informacji ministra skarbu na temat funkcjonowania Banku Gospodarki Żywnościowej. Wcześniej przedstawiciele rządu odpowiadali na pytania posłów m.in. w sprawie konsekwencji dla Polski wypowiedzi sekretarza generalnego ONZ, który uznał, że interwencja w Iraku była niezgodna z Kartą Narodów Zjednoczonych. Po południu natomiast Sejm wysłucha kolejnych informacji rządu o prywatyzacji PKO BP oraz wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. Posłowie będą także debatować nad projektem uchwały dotyczącej sprzedaży na giełdzie papierów wartościowych do 30% akcji PKO BP. Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych powróciła do tzw. sprawy teczki premiera Marka Belki. Komisja wyjaśnia, czy Agencja Wywiadu działała zgodnie z prawem, przeglądając tę teczkę w marcu tego roku. Posłów interesuje m.in. dlaczego zdecydowano się na ponowne przeglądanie teczki Belki, założonej jeszcze przez służby specjalne PRL-u, a znajdującej się obecnie w Instytucie Pamięci Narodowej, choć w 2001 roku wgląd do niej mieli funkcjonariusze ówczesnego Urzędu Ochrony Państwa. Wątpliwości speckomisji budzi również to, że sprawdzeniem teczki zajęła się Agencja Wywiadu, a nie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tej chwili Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych ponownie przesłuchuje byłego szefa Agencji Wywiadu Zbigniewa Siemiątkowskiego. Informacje z zagranicy. Amerykański Senat zatwierdził nowego dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej wysuniętego przez prezydenta Busha. Decyzja Senatu, gdzie większość mają republikanie, nie była niespodzianką. Demokraci jednak zaczęli atakować nowego dyrektora Centrali Agencji Wywiadowczej za to, że zbyt zaangażował się po stronie administracji prezydenta Busha, aby przywrócić wiarygodność amerykańskim służbom specjalnym skompromitowanym wpadką z bronią masowego rażenia w Iraku i z lekceważeniem groźby ataku z 11 września 2001 roku. Dwóch żołnierzy amerykańskich pełniących służbę w Iraku zostało oskarżonych o zabójstwo z premedytacją trzech irackich cywili. Oskarżonym zarzuca się ponadto utrudnianie działań wymiaru sprawiedliwości oraz złożenie fałszywego oświadczenia. Od czasu ubiegłorocznej inwazji Iraku wojskowi funkcjonariusze śledczy podjęli wiele dochodzeń w sprawie morderstw na Irakijczykach. Niektóre dotyczyły przypadków śmierci więźniów w zakładach karnych pod amerykańskim nadzorem, inne zabójstw irackich cywili podczas operacji wojsk amerykańskich. I jeszcze słów kilka o pogodzie. Pozostajemy w tej samej chłodnej i wilgotnej masie powietrza. Dziś w kraju zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu pojawią się głównie w południowej części kraju oraz nad morzem. Tylko na Podlasiu, na ogół bez opadu. Temperatura do końca dnia od 12 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, przeważnie południowy i południowo-zachodni. Był to serwis informacyjny Radia Maryja. We'll be right back. 5 minut po godzinie 13.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Zamach na życie na razie odparty. Barbarzyński projekt SLD zdjęty z porządku obrad Sejmu. O tym, czy za kilka tygodni powróci pod obrady, ma zdecydować opinia 5 ekspertów konstytucjonalistów. W 1997 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że życie w fazie prenatalnej podlega konstytucyjnej ochronie. Na realizację ustawy SLD chce wyjąć z kieszeni podatników 2 miliardy 200 milionów złotych rocznie, czytam w naszym dzienniku. Aleksander O. był w przeszłości współpracownikiem NKWD oraz sowieckiego wywiadu wojskowego SMERSZ. Do jego obowiązków należało penetrowanie podziemia niepodległościowego, tropienie dowódców i oficerów Wojska Polskiego. Sąd rejonowy w Suwałkach skazał byłego funkcjonariusza UB. Sąd uznał winę, informuje nasz dziennik. Sąd lustracyjny zdecydował wczoraj, że nie zawiesi postępowania w sprawie marszałka Sejmu Józefa Oleksego oskarżonego o kłamstwo lustracyjne. Bez zawieszenia. Dziś w naszym dzienniku. Powinniśmy wszędzie głosić prawdę, że nie wolno zabijać poczętych dzieci. Nie przyczyniajmy się do kolejnych tragedii i ludobójstwa. Życie dziecka zaczyna się pod sercem matki, powiedział ksiądz Jerzy Popiełuszko. Pomożemy znaleźć bezpieczny dom. Zadzwoń. Numery telefonu dziś w naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Dzisiaj o godzinie 18.10 w telewizji Trwam i Radiu Maryja w ramach rozmów niedokończonych proponujemy Państwu temat Misja wśród Polaków i Skóry Tygry. Gościem będzie ksiądz Jerzy Morki z Skóry Tygry. Zachęcamy do udziału w audycji.
Thank you. godzinie 13. Grzegorz, zapraszam bardzo serdecznie na audycję Aktualności Dnia. Naszym pierwszym gościem jest pan Jan Maria Jackowski, przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Witam serdecznie na naszej antenie.
Witam serdecznie, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Tak pana zaprosiłem do tej audycji, żeby też może powiedzieć słów kilka, jak pan to ocenia, jak pan na tą rzeczywistość patrzy, jeżeli chodzi o ataki prasowe na ludzi, którzy wydaje się mówią no wbrew temu, co chociażby temu radykalnemu kursowi, który obrało SLD, czy chociażby osoba księdza prałata Jankowskiego, no bo też tutaj Gazeta Wyborcza mówi, że przyczyną takiej decyzji metropolity wobec prałata, bo mówi o jakimś tam postępowaniu względem księdza prałata Jankowskiego, jest demoralizacja młodzieży, infamia, czyli utrata dobrego imienia. No ja tu bym zapytał, a kto to dobre imię odebrał, prawda? Czy za wszelką cenę próbuje odebrać?
Tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć, że i przypomnieć, że zapowiedź tych ataków na Kościół była już artykułowana no parę miesięcy przed referendum, tak zwanym referendum europejskim. Pamiętamy, że ono było w czerwcu ubiegłego roku. I między innymi w grudniu 2002 roku ówczesny sekretarz generalny SLD, Marek Dyduch, zapowiedział, że zaraz po referendum SLD przystąpi do nowelizacji ustawy chroniącej życie ludzkie i że on to zapowiada wtedy, żeby później Kościół nie miał pretensji do SLD, że taką inicjatywę podejmuje. To wtedy była pewna taka subtelna gra ze strony SLD, że tutaj wyciszano pewne antyklerykalne nastroje, które część działaczy SLD miała właśnie dla celów pozyskania no, życzliwości wielu ludzi Kościoła dla poparcia w referendum tym europejskim. No i faktycznie po tym referendum europejskim okazało się, że te ataki zaczęły przybierać na sile. Ja tylko przypomnę, że w ostatnich tygodniach mamy zarówno atak poprzez próby wprowadzenia nowelizacji ustawy, która dopuszczałaby, byłaby powrotem do niechlubnej i haniebnej ustawy z 1956 roku, dopuszczającej zabijanie dzieci do 12 tygodnia i również proponujący inne rozwiązania przeciwko życiu ludzkiemu oraz drugi teraz lansowany pomysł to jest zamach na tak zwany fundusz kościelny, który po prostu również jest elementem i przejawem antykatolickiej, antypolskiej, antykościelnej i antynarodowej polityki niektórych środowisk postkomunistycznych. Ale do tego dołączyła się szczególna aktywność środowisk tak zwanej lewicy laickiej, a więc środowisk bliskich Adamowi Michnikowi i Gazecie Wyborczej, czy innych również postaci, osób, które po prostu tradycyjnie były nastawione niechętnie wobec Kościoła katolickiego. Ja przypomnę, że to Gazeta Wyborcza rozkręciła gigantyczną dyskusję na początku lat 90., kiedy religia powróciła do szkół. To Gazeta Wyborcza straszyła klerykalizacją. To Gazeta Wyborcza mówiła, że państwo wyznaniowe w Polsce ma być. To Gazeta Wyborcza szczególnie zajadle atakowała wielu wybitnych ludzi Kościoła, zarówno kapłanów, jak i osoby świeckie. I była to cała fala kampanii, która w którymś momencie była troszeczkę wyciszona, ale w tej chwili wyraźnie przybrała na sile. Warto również podkreślić, że to nasilenie się i włączenie Gazety Wyborczej czy Adama Michnika, który nią kieruje, tę, powiedziałbym, kampanię, ma również pewien cel polityczny, ponieważ w tej chwili, ponieważ nie jest tajemnicą, że Adam Michnik jest wyjątkowo blisko związany z Aleksandrem Kwaśniewskim, że był promotorem swego czasu sojuszu tzw. lewicy postsolidarnościowej z oświeconymi kręgami dawnych reformatorów w PZPR-ze. I chodziło generalnie o to, żeby te środowiska ze sobą współpracowały i nie dopuściły do możliwości powstania w Polsce ośrodka władzy, który reprezentowałby patriotyczny, narodowy punkt widzenia. I były to działania bardzo konsekwentne. One przebiegały zarówno na niwie czysto politycznej, jak i przede wszystkim ze strony Adama Michnika na płaszczyźnie propagandowej. I takie jest tło, a ponieważ w tej chwili Aleksander Kwaśniewski staje w ogniu krytyki, to sprawa Orlenu, sprawa niejasnych powiązań między światem biznesu a polityki, niejasnych procedur, to wszystko, co odkryła w sobie afera Rywina, pokazująca, że w Polsce są równi i równiejsi, prawo jednych dotyczy, innych nie dotyczy, że ci właśnie równiejsi traktują Polskę jak swoją własność i swoje kryteria i moralne i inne przyjmują do swoich działań, jak również to wszystko pokazuje pewną degrengoladę całego układu okrągłostołowego i stąd w tych środowiskach właśnie lewicowych, postkomunistycznych, w tych środowiskach tak zwanych laickich, takich jak Adam Michnik, w tej chwili jest przerażenie, że grunt usuwa im się spod nóg, że ponieważ cała ta jakby ideologia okrągłego stołu i to w kółko powtarzane jak mantra, że mamy udaną transformację, jest to jedyny słuszny kierunek, to co się obecnie w Polsce dzieje i akceptacja i dla złodziejskiej prywatyzacji i dla grubej kreski i dla innych działań, które miały uchronić interesy środowisk postkomunistycznych, lewicowych i laickich, to wszystko razem powoduje, że w tej chwili mamy do czynienia z wzmożonymi atakami na i ludzi Kościoła, i ludzi zajmujących się funkcjami publicznymi.
Panie przewodniczący,
innymi trzeba w tym kontekście widzieć atak na księdza prałata Jankowskiego. No i tak się złożyło, że ja również ostatnio padłem ofiarą medialnego linczu.
No właśnie, panie przewodniczący, jest z nami też dyrektor radia, Maria Osieczadeusz Rzeczyk.
Szczęść Boże.
Panie przewodniczący, panie pośle. Tak, słucham tego, co pan mówi. Jeżeli, no pozwoliłbym sobie jakoś tak może dopowiedzieć, tylko to właśnie zadowoleni są, ciągle mówię, zadowoleni są z tych przekształceń, z tej restrukturyzacji, z tego, co dzieje się z własnością w Polsce, bo na tym korzystają.
Oczywiście.
Na tym nie korzysta naród, tylko także oni są bardzo szczerzy tutaj.
Oczywiście.
I nie sądzę, żeby kłamali, patrzą ze swojego punktu widzenia.
Oczywiście.
Ze swojej, prawda, całej się, oczywiście kierują się swoją hierarchią wartości, swoją etyką, z etyką na pewno niechrześcijańską i to nie ma nic wspólnego z przykazaniami Bożymi czy z przykazaniem miłości bliźniego. Także my musimy najpierw poznać język, to jest problem semantyki, tak bym powiedział, i nie możemy swojego języka przykładać do czegoś takiego, prawda? Tak znaczy porównywać swój język z językiem innych, prawda? Z mową innych, swojej mowy, tak bym powiedział. Ale ten atak jest, a jeżeli można jeszcze a propos redaktora Gazety Wyborczej, wiemy, że ta gazeta była ukradziona. Ja tylko nie wiem, jak to się dzieje. Pan Wałęsa do dzisiaj wychwala pana Michnika i on mu tylko odebrał znak Solidarności. Także to też powinniśmy, patrząc na rzeczywistość, to też powinniśmy widzieć. I tak się zaczęło i teraz jest potężna, powiedziałbym, no, rzeczywiście, to nawet nie przedsiębiorstwo, nie wiem jak to nazwać, jeżeli Gazeta Wyborcza tylko z reklam, nie wiem czy pan wie, w 2002 roku, Press podaj, wydaje się Press Media, prawda, to wydaje Press, tak, miała prawie 900 milionów złotych tylko z reklam za rok 2002. Z 2003 nie mieliśmy jeszcze danych, jeszcze nie podali, nie licząc insertów i ogłoszeń drobnych. Tak, ciekawy jestem, ile Warszawa daje na reklamę panu Michnikowi.
No więc w budżecie miasta na wszelkie ogłoszenia, jakie władze wykonawcze Warszawy i władze Warszawy dają, to na wszystkie gazety to jest 10 milionów złotych.
No czyli powiedzmy sobie...
W skali roku, także to jest bardzo dużo.
Także nie dziwię się, że Michnik nie atakuje PiSu czy szefa PiSu. Przepraszam, tak, nie, pan tego nie powiedział, tylko ja.
Ojcze, tu jeszcze warto dodać jedną rzecz, mianowicie co ujawniła afera Rywina, że gazeta brała udział w korupcyjnej grze, jak to określono podczas prac komisji. Korupcyjna gra, która polegała na tym, że no nie zgłoszono od razu do prokuratury tej propozycji, która padła tam ze strony...
Tak, ale nie wiem, czy pan wie o tym, że teraz właśnie ileś tych przedsiębiorstw chce stworzyć jeden koncern, na czele stoi Agora,
i przejść
znowu Michnik i kupić ruch.
Tak.
Jak to znaczy kupić? Pewno za grosze w porównaniu z wartością ruch, czyli kolportaż kupić. Czyli zablokować kolportaż pism niewygodnych dla nich, czyli wpływanie na świadomość jeszcze w ten sposób.
No
mają prasę, mają radia, ileś stacji, mają telewizję, mają no jeszcze bardzo wiele innych rzeczy. Mają na przykład samej powierzchni reklamowej w Polsce 3 lata temu mieli ponad prawie 50%. Teraz już nie wiem ile, na pewno więcej. A więc to jeszcze co jeszcze chcą kupić, i to dzisiaj jesteś w Sejmie, wydawnictwa szkolne.
I pedagogiczne.
Czyli to jest coś niesamowitego.
Czyli mieć monopol na...
I patrzę, pan Michnik rządzi w Polsce i pan Michnik rządzi w Kościele raz po raz. Chce wpływać na Kościół, chce wpływać.
Tu jeszcze warto zauważyć, że oficjalnie dzisiaj cenzury nie ma, ale poprzez fakt, że można sterować reklamą, czy można sterować, tutaj jak taki zamysł jest, dystrybucją prasy poprzez, nie wiem, przejęcie tej dystrybucji, de facto można cenzurować, choć mówi się, że to nie jest cenzura. Albo zamykać usta, może
też... Jeszcze jedno, można wszystko powiedzieć i nie być pociągnięty do odpowiedzialności.
No więc
na przykład na pana Jana Kobyleńskiego, co ostatnio było w Gazecie Wyborczej, obrzydliwe pomówienia, sugerowanie wprost, że on był kolaborantem hitlerowskim, gdy ten człowiek był więźniem obozów koncentracyjnych. Tak. I jeszcze redaktor z tej gazety pojechał tam i tak dalej. To jest coś niesamowitego i wolno wszystko. Wszystko wolno. Wolno opluć, wolno nakłamać i nie ma żadnej sprawiedliwości.
To jest właśnie,
i popiera prezydent, popiera premier, popierają posłowie, księża pokazują się przy nim. Jak on potrafi znaleźć wszędzie?
No i właśnie, ja ojcze właśnie
zaatakowanie, i przepraszam, dlaczego ja to mówię, bo wiem i dziękuję, że pan się odezwał, bo pana ostatnio zaatakowali.
Zaatakowali i ja skierowałem sprawę, złożyłem 10 września pozew przeciwko Gazecie Wyborczej, ponieważ obrzucono mnie błotem.
Nie wygra pan. Przepraszam, że panu mówię, nie wygra pan.
No w każdym razie pozew złożyłem i podejmuję...
Muszę mieć rację, ale pan nie wygra.
Również kroki prawne, ponieważ zostałem obrzucony błotem. I próbuje się poderwać zaufanie opinii publicznej do mojej osoby.
No i słyszałem, że prezydent miasta chciałby pana najlepiej usunąć.
To znaczy...
I znowuż Michnik zadziałał.
To znaczy, to by było działanie na zasadzie, że Gazeta Wyborcza decyduje o kształcie władzy
słyszałem,
w mieście stołecznym Warszawy.
Trzeba to powiedzieć, bo to tak mówią o takich różnych sprawach. No dziwne, ja tylko patrzę, kogo atakują. To już widać, co
tym jest grane. Tak wygląda, znowu utrata dobrego imienia, bo ktoś obrzucił błotem.
Tak, i na tej zasadzie tworzy się fakty.
Księdzy prałatem odbierają mu dobre imię i teraz mówią, że na skutek braku dobrego imienia powinien być odsunięty.
Dokładnie, to jest taka metoda. A robione jest
to
tak,
metoda nie polska.
Że jeżeli nawet podejmie się kroki prawne, to obrona będzie trwała parę lat. Wiadomo, jak przed sądami długo trwa postępowanie.
Po śmierci może dadzą nawet medal.
Tak, tak, ale po prostu jest to metoda po prostu. Stąd niektóre media po prostu są elementem gry politycznej ze strony i służb, i różnych innych czynników.
Panu zarzucili co?
No, mnie tutaj dużo zarzucono, ja bym tak króciutko powiedział, może w dwóch słowach, o co tutaj chodzi, bo może nie wszyscy słuchacze Radia Maryja, nie cała rodzina Radia Maryja wie. W każdym razie, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że był to atak na mnie i moją rodzinę. Żadne ze sprostowań, które wysyłałem do gazety, nie zostało przez nią zamieszczone. A kolejne artykuły, bo to cała fala była, zawierały kłamstwa prokurowane pod z góry wyznaczoną tezę. W związku z tym złożyłem już jeden pozew, jak wspomniałem. Jeszcze raz chcę podkreślić, że w działalności publicznej, zawodowej i osobistej, również w kwestiach mieszkaniowych postępowałem zawsze zgodnie z przepisami prawa, odpowiednimi procedurami, zasadami współżycia społecznego i normami etycznymi. Mieszkanie, w którym mieszkam razem z moją 8-osobową rodziną, uzyskałem w drodze legalnego konkursu. W przeciwieństwie do redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, który zamieszkuje w lokalu położonym w centrum Warszawy, w Alei Przyjaciół. Mieszkania takie, które grupa prominentów uzyskiwała kiedyś dzięki układom z totalitarnym reżimem, dzisiaj na rynku nieruchomości osiągają najwyższą cenę. Czyż nie jest to właściwy temat do dyskusji o zasadach życia publicznego, którym powinni się zająć dziennikarze gazety? Wynajmując mieszkanie komunalne, płacę czynsz wolny. Bo mi zarzucano, że mam duże mieszkanie, ale płacę czynsz wolny, czyli znacznie wyższy niż ten regulowany. W zasobach mieszkaniowych miasta tego rodzaju lokale stoją puste, ponieważ nie ma chętnych na płacenie tak wysokiego czynszu. Wszystkie inwestycje mieszkaniowe, które czyniłem z legalnie zarobionych pieniędzy kosztem olbrzymich wyrzeczeń, oszczędności oraz zadłużenia się na wiele lat, są jawne i transparentne. Wszelkie dochody, które uzyskuję, są zgłoszone do Urzędu Skarbowego i płacę od nich podatek dochodowy. Mam stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Nie mam nic do ukrycia, co potwierdziłem, głosując za przyjęciem wniosku o lustrację majątkową mojej osoby na ostatniej sesji Rady Warszawy. Pozwalam sobie to wszystko mówić, gdyż jest to jedyna możliwość przedstawienia prawdziwego obrazu sytuacji. Okazuje się, że w wolnej Polsce całkiem dobrze ma się instytucja medialnego linczu na polityczne zamówienie, którego intencją jest w tym wypadku obrzucanie błotem niewygodnych osób oraz destabilizacja władzy samorządowej w Warszawie. Nierzetelność dziennikarska i próba przedstawiania rzeczywistości sprzecznej z faktami naginanymi do założonych z góry tez jest zastanawiająca. Metoda zastosowana przez dziennikarzy gazety jako żywo przypomina niechlubne wzory dyspozycyjnego dziennikarstwa z okresu stanu wojennego, kiedy szkalowano ludzi, którzy z jakiegoś powodu byli niewygodni dla dysponentów środków społecznego przekazu. Trudno nie odnieść wrażenia, że z nieprawdziwych stwierdzeń, przeinaczeń, wybiórczego i tendencyjnego zestawienia faktów zostały skompilowane teksty, których wyraźną intencją była próba naruszenia mojego dobrego imienia i poderwania zaufania społecznego do mojej osoby. I na ten temat można by dużo, dużo mówić. Sprawa jest dla mnie niesłychanie bolesna i dla mojej rodziny, ponieważ staliśmy się właśnie celem nagonki medialnej, która przez Gazetę Wyborczą i niektóre inne media została podjęta.
Przepraszam, jeżeli jeszcze wiem, że państwo macie 6 dzieci i pan Bóg dał 7 i to 7 niestety stało się, no, stało się nieszczęście, to w tym czasie, teraz.
No właśnie,
myślę, że to może właśnie wpłynęło na żonę, te wszystkie przeżycia i taki rezultat, że dziecko zmarło.
Dziecko zmarło, nie tak. Mamy. Także jest to dla nas tym bardziej trudna sytuacja.
I właśnie, ale myślę, że najwyższy czas, żeby Polacy się obudzili i krytycznie patrzyli na media. Tak. Trzeba widzieć media polskie i media polskojęzyczne. No właśnie, dzisiaj języka polskiego, to znaczy dźwięków, ale nie mowy serca i mowy prawdy.
Tak.
Naprawdę życzę Panu siły i jeszcze Polska nie zginęła, ale lej do przodu.
Bóg zapłaci.
Proszę Pana, kundle jest takie brzydkie powiedzenie. To znaczy nie bardzo eleganckie.
Tak.
Piorun nie uderza w to, co mały za stodołą.
Tak. Tak.
A kundle idą i obsikują wszystko, co trochę wystaje ponad ziemię. A to tak. Są kundle. My mamy być narodem szlachetnym, a nie skundlonym.
Tak. Tak.
I widzieć, gdzie co jest. I nawzajem pomagajmy sobie. Ja osobiście Panu bardzo dziękuję za bardzo wiele dobra, które Pan uczynił i czyni.
Bóg za
małżonce też. Macie piękną rodzinę. I gratulacje. A to tam dobry znak, że Pana biją. Gorzej, jakby Panu dawali oni medale. A Pan siła.
Bóg zapłać.
Siły, ale lej do przodu.
Bóg zapłać.
Ojcze, też dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Kochani słuchacze Radia Maryja, wiedzcie o tym, gdzie uderzają i kto. I trzeba szybko się tego uczyć. To jest rozpracowanie również Kościoła. Spieszą się. Na Kościół rzucili wszystkie centrale ateistyczne, rzuciły wszystkie siły. Chcą nas załatwić w bardzo krótkim czasie. To, co zrobili w ciągu wielu lat na Zachodzie z Kościołem, teraz chcą zrobić szybko z nami. I tutaj powinna być solidarność katolików i księży. Trzymajmy się razem. Wspierajmy się razem wszyscy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie pośle i panie przewodniczący. Niech żyje Warszawa też.
Bóg za Bogiem.
Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Gośćmi audycji aktualności dnia byli pan Jan Maria Jackowski, przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy i również włączył się dyrektor Radia Maria, ojciec Tadeusz Rycyk. W aktualnościach dnia naszym gościem jest pan Janusz Szewczek, analityk, ekonomista. Witam serdecznie na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzieją się kolejne, tak można powiedzieć, sprawy, o które chcielibyśmy zapytać. Prywatyzacja banków. Chodzi o BGŻ, PKO, też o wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. Przed chwileczką też w Sejmie zakończyła się sprawa dotycząca funkcjonowania Banku Gospodarki Żywnościowej. Jak pan to ocenia? Dlaczego, czy w ogóle takie można postawić pytanie, dlaczego prywatyzacja banków, tutaj Banku PKO, który jest dobrym bankiem, ma dobre wyniki, dodatnie, wydaje się, że to jest takie po łebkach, na szybko. Dlaczego takie właśnie pociągnięcia. Jak to się dzieje?
To jest bardzo zasadnicze pytanie i bardzo zastanawiające pytanie. Dlaczego ten właściwie doskonały bank, który można powiedzieć jest ostatnim liczącym się polskim bankiem, jakim jest PKO BP, trzeba przypomnieć słuchaczom, że Polska w 80% nie posiada już własnego narodowego sektora bankowego. 80% polskich banków zostało sprywatyzowanych na rzecz zagranicznych banków i zagranicznego kapitału. Pozostał nam jeden rodzynek, bardzo tłusty rodzynek, dlatego że PKO BP w tym roku będzie miał zysk około 2 miliardów złotych. Ma zgromadzone na swoich kontach około 80 miliardów złotych lokat różnego rodzaju środków finansowych. Ma ponad tysiąc oddziałów, agencji. Jest to bank z wielką tradycją, założony w 1919 roku, a więc w okresie, kiedy naprawdę Polska była po wielkich wojennych tarapatach, a jednak wiedziała, że krwioobiegiem każdego państwa i gospodarki jest własny bank, własny system bankowy. I teraz pytanie, czy tylko dlatego ta prywatyzacja jest, że panu premierowi czy panu ministrowi skarbu brakuje paru miliardów złotych w budżecie państwa i żeby zapchać tą dziurę po prostu budżetową, chce się sprzedać ten najlepszy, bardzo dochodowy bank.
No ale ja mam pytanie, a w przyszłym roku nie będzie żadnej dziury w budżecie, czy no za dwa lata, czy za trzy?
A no właśnie, jaki bank sprzedamy w przyszłym roku, bo dziura budżetowa nie zniknie, ona w przyszłym roku będzie nadal na poziomie 35-40 miliardów złotych. Praktycznie sprzedaliśmy wszystkie rodowe srebra, wszystkie wartościowe przedsiębiorstwa. Mało tego, ten bank, bank PKO BP jest dzisiaj bardzo niewygodny dla banków komercyjnych zagranicznych, bo on zarabia duże pieniądze. Jest konkurentem na rynku. Polacy mają większe zaufanie do banków państwowych niż do banków prywatnych. No i właściwie można powiedzieć, państwo polskie po sprzedaży PKO BP nawet tych 30% na razie, bo to nie jest sprzedaż większościowego kapitału, ale nawet przy sprzedaży tych 30% właściwie państwo pozbywa się ostatniego instrumentu oddziaływania na konkurencję bankową, bo te banki zagraniczne, proszę zauważyć, no sprywatyzowaliśmy je i co? Oprocentowanie lokat i depozytów jest bardzo niskie, na poziomie 3-5-6%, prawda, procent, to już jest nieźle. A jak kredyt chcemy w tym samym banku wziąć, gdzie mamy swoje pieniądze, to nam dyktują 15-20%, a są banki, które jeszcze wyższe oprocentowanie kredytu.
Zresztą ostatnio też pana słuchałem u nas w audycji Aktualności Dnia, kiedy mówił pan, że no, fundusze emerytalne, no i wespół z bankami nie za dużo inwestują w naszym kraju, prawda?
Właśnie to jest jedyny prawdziwy powód tej prywatyzacji, ukryty powód przed społeczeństwem, mianowicie powód, że te otwarte fundusze emerytalne duszą się od nadmiaru naszych pieniędzy, bo przecież nasze składki ZUS-owskie są przymusowo ściągane i przekazywane do otwartych funduszy emerytalnych, które są własnością zagranicznych banków i kółko się zamyka. Jest to najgłupsza i najbardziej skandaliczna prywatyzacja, jaka może mieć miejsce. Mianowicie pozbywamy się udziałów, decyzją rządu, pozbywamy się udziałów banku PKO BP we własności naszej wypracowanej przez dziadów i naszych ojców, za własne pieniądze, które sami dopłacimy, dlatego że otwarte fundusze emerytalne dysponują naszymi pieniędzmi i za te pieniądze one sobie kupią udziały w banku PKO BP, w Banku Polski. Czyli właściwie dajemy zarobić komuś, zagranicznym bankom, które są właścicielem otwartych funduszy emerytalnych, obracających naszymi pieniędzmi, żeby mogły sobie, że tak powiem, zakupić akcję PKO BP, która jest naszą własnością. No, czy może być, że tak powiem, lepszy interes dla kogoś do zrobienia?
Nie ma lepszych rozwiązań, czy podejmowania innych kroków?
Absolutnie. My jesteśmy już w tak złej sytuacji jako naród, duży naród w Europie, bez własnego sektora bankowego, że powinniśmy natychmiast tworzyć dużą narodową grupę kapitałową, która by wynikała z połączenia PGZ, PKO, PZU, tych finansowych, kapitałowych, dużych jeszcze struktur, żebyśmy mogli konkurować nawet z kapitałem zagranicznym w Polsce, bo my już oczywiście nie możemy nigdzie konkurować poza Polską, ale chociaż żebyśmy w Polsce jako Polacy mieli jedną dużą grupę finansową, która będzie jakąś konkurencją, która powie nie, my damy lepsze, niższe oprocentowanie dla obywateli polskich, my udzielimy kredytów małym i średnim polskim przedsiębiorstwom, bo przecież to banki komercyjne po prywatyzacji wcale nie chcą udzielać tych kredytów drobnym przedsiębiorstwom. One wolą kupować obligacje skarbowe, prawda, od rządu i od Narodowego Banku Polskiego. I tak naprawdę dla małych i średnich przedsiębiorców ta sytuacja zmiany właściciela na zagranicznego i prywatnego niewiele poprawiła. Więc naprawdę to jest ostatni dzwonek do opamiętania się, ażeby pozostawić dla przyszłych pokoleń Polaków, dla małych i średnich przedsiębiorców szansę na to, że będzie jeszcze bank państwowy, bank, który będzie tworzył koncern finansowy, narodowy koncern finansowy, który będzie rywalizował z bankami komercyjnymi zagranicznymi. W innym wypadku właściwie będzie to dyktat, monopol zagranicznego kapitału, który nam podyktuje warunki znacznie gorsze niż nawet to mamy dzisiaj, a trzeba pamiętać, że wszelkie usługi bankowe w Polsce, mimo tej prywatyzacji olbrzymiej tych banków, są znacznie droższe niż w większości banków europejskich, droższe nawet czasami niż w Szwajcarii czy w londyńskim City. Więc to jest absolutny rozwój na prostej drodze, to czego dokonują te banki komercyjne zagraniczne. I teraz jeszcze chcemy pozbawić naród polski ostatniego, liczącego się bardzo dochodowego banku, który w tym roku będzie miał wielki zysk rzędu 2 miliardów złotych tylko za ten rok. Czyli jeśli Ministerstwo Skarbu wyceniło PKO BP na raptem 16 do 18 miliardów złotych warty, a on ma aż 80 miliardów wkładów ludności i zysk co roku 2 miliardy, to można powiedzieć, że po 6-8 latach kupno tego banku się zwróci z samego zysku. Prawda?
No, a jak wygląda sprawa wydawnictw szkolnych i pedagogicznych? Bo
to też bardzo poważna sprawa.
Tutaj, wielka
firma, można powiedzieć o pewnym posłaniu takim edukacyjnym, światopoglądowym, naukowym, bo ona zaspokaja olbrzymią potrzebę książek do szkół.
Jest to też pewne, że te książki trafiają i na pewno będą rozprowadzone, prawda? Więc oczywiście, to też jest bardzo, bardzo istotne.
To jest bardzo dochodowa firma, tak, która ma na swoich kontach ponad około 200 milionów żywej gotówki. To nie jest firma w kłopotach, żeby ją prywatyzować. Ona ma żywą gotówkę na kontach, a mimo to ją się chce na gwałt sprzedać, ażeby uwłaszczyć znowu jakieś czy fundusze inwestycyjne.
No właśnie, kto się przymierza do PKO i kto się przymierza do wydawnictw tych szkolnych?
No, do PKO oczywiście przymierzają się głównie zagraniczne banki i otwarte fundusze emerytalne, bo indywidualni odbiorcy niewiele na tym skorzystają. Będą na pewno bardzo bogaci i ustosunkowani, którzy założą kilka tych lokat prywatyzacyjnych sobie po 20 tysięcy i sobie te akcje nabędą. Ale jeśli chodzi o wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, pamiętamy, że aspirowała do niego firma, w sensie prywatyzacji, firma Muza pana Czaszowskiego z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, potem Agora pana Michnika, no i właściwie można powiedzieć, za nimi również kryjące się w tle zagraniczne fundusze inwestycyjne, które dysponują pieniędzmi, z którymi nie bardzo wiedzą, co zrobić.
Chociaż też mówi się, że Muza, o której pan teraz wspomniał, to wydawnictwo też gdzieś ma być sprzedawane. Czy ktoś też chce je
tak, ono w tej chwili tej konkurencji troszeczkę, prawda, osłabło, no bo pozycja pana Czaszewskiego jest po prostu inna. Natomiast na pewno takie wydawnictwo to nie jest sklep ze śrubkami, prawda, to jest jednak poważna instytucja o charakterze też użyteczności pewnej publicznej, o kształtowaniu poglądów, prawda, i wpływania, można powiedzieć, na rynek wydawniczy, na edukację polskiej młodzieży.
Dziękuję bardzo panu za tę informację. No będziemy bardzo też nasłuchiwali tego, jak będą decydowali.
Tak, będzie debata dzisiaj sejmowa duża na temat tej prywatyzacji.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Naszym gościem był analityk, pan Janusz Szewczak, analityk i ekonomista. kwestia aktualności dnia. Chciałbym, byśmy teraz posłuchali komentarza redaktora Waldemara Maszewskiego na temat klonowania komórek macierzystych.
Już od ponad roku trwa w Niemczech dyskusja na temat umożliwienia wykorzystania klonowania ludzkich komórek macierzystych w celach terapeutycznych. Obecne prawo zabrania prowadzenia w Niemczech takich badań, chociaż w ograniczonym zakresie materiał genetyczny można sprowadzać spoza granic kraju. W Niemczech obecnie obowiązuje całkowity zakaz klonowania ludzkich embrionów, nawet w celach naukowych. Ale jednocześnie istnieje otwarta furtka dla badań nad komórkami macierzystymi, ponieważ zezwala się na badania naukowe na komórkach macierzystych pochodzących z zagranicy i uzyskanych przed dniem 1 stycznia 2002 roku. Dla wielu przeciwników klonowania ludzi przepis ten jest typowym przykładem na niemiecką dwulicowość. Z jednej strony nie wolno klonować ludzkich komórek, a z drugiej można prowadzić badania na ludzkim materiale genetycznym, byle nie na naszym. Od kilkunastu miesięcy członkowie Rady Etycznej prowadzą zaciekłą dyskusję na temat wprowadzenia ewentualnego zezwolenia klonowania ludzkich komórek macierzystych w celach zarówno terapeutycznych, jak i naukowych. Ethics Rad to specjalny organ doradczy złożony z 25 osób, który opiniuje kwestie związane z badaniami nad ludzkimi komórkami. Rada ta powstała 3 maja 2001 roku. Jej celem jest doradztwo rządowi w kwestii badań genetycznych. Od samego początku dyskusji głosy w Radzie są podzielone na zdecydowanych przeciwników i zwolenników badań związanych z klonowaniem ludzkich komórek macierzystych. Część członków Ethics Rad, popierana przez lobbystów, pseudonaukowców, koncerny trudniące się badaniami nad komórkami macierzystymi w celach komercyjnych, a także wielu lekarzy, próbowała i nadal próbuje wpłynąć na zmianę niemieckiego prawa w tym zakresie, twierdząc, że klonowanie ludzkich komórek może mieć pozytywne znaczenie z medycznego punktu widzenia. Za dopuszczeniem badań genetycznych na ludzkich komórkach opowiadają się politycy z liberalnej FDP i częściowo z SPD, którzy pragnęliby bez ograniczeń umożliwić wszelkie manipulacje na komórkach macierzystych. To, co dla normalnie myślących ludzi wydaje się być horrorem, liberałowie nazywają nadzieją. I nie pomagają liczne opinie naukowców, iż nadzieje te mogą okazać się po prostu bardzo złudne. Wielu lekarzy, naukowców ostrzega przed złudnymi, celowo wybujałymi nadziejami rozbudzonymi przez zwolenników klonowania, ponieważ wykorzystanie terapeutyczne ludzkich klonów do tej pory nie zostało w żaden sposób naukowo udokumentowane ani udowodnione. Poza tym ludzkie organy, przypominają przeciwnicy klonowania, mogą powstać również z komórek macierzystych niepochodzących z embrionów. Przykładem tego może być chociażby krew z pępowiny, którą można wykorzystywać właśnie w ten sposób. Wielu niemieckich lekarzy i naukowców ostrzega przed wyolbrzymionym optymizmem. Przeciwnicy klonowania podkreślają, iż na pierwszym miejscu należy brać pod uwagę ludzką godność, która może być deptana podczas takowych manipulacji genetycznych. Jak poinformowała federalna minister nauki i rozwoju Edelgard Bullmann, po wielogodzinnych dyskusjach członkowie Ethics Rad doszli do wniosku, że w danej chwili nie będą wprowadzane żadne zmiany prawne w tym zakresie, co oznacza, że klonowanie ludzkich komórek macierzystych w Niemczech nadal pozostanie zabronione i to zarówno w celach naukowych, jak i terapeutycznych. W jednym niemiecka Rada Etyki okazała się zgodna, mianowicie w całkowitym zakazie klonowania ludzi. Przedstawiciele tego gremium opowiedzieli się nawet za międzynarodowym zakazem klonowania człowieka. Swoje stanowisko Ethics Rad przedstawi rządowi już w tym miesiącu, pod koniec tego miesiąca. Federalna minister sprawiedliwości opowiedziała się nawet za wprowadzeniem jednolitego prawa w tym zakresie w całej Unii Europejskiej, które wyraźniej niż jest to do tej pory, pozwalałoby zrozumieć zasady postępowania podczas badań naukowych z ludzkimi komórkami macierzystymi. Obydwa największe niemieckie kościoły, katolicki i ewangelicki, skrytykowały Radę Etyki za brak konkretnego stanowiska w kwestii klonowania ludzkich komórek. Z jednej strony zakazuje się klonowania, a z drugiej tylnym wejściem umożliwia się takie badania, napisano we wspólnym oświadczeniu, w których możliwe jest deptanie godności człowieka. Również większość polityków CDU skrytykowała stanowisko Etikrat. Okazało się, że przez cały rok prowadzono bezproduktywną dyskusję, stwierdziła Maria Bemer z CDU. Zamiast jasno stwierdzić, że zabrania się manipulacji genetycznej na ludzkich komórkach macierzystych, to teoretycznie zabrania się tego robić w kraju, ale już wolno prowadzić badania na ludzkim materiale genetycznym, byle był sprowadzony z zagranicy i pochodził sprzed 1 stycznia 2002 roku. Zarówno media, jak i lekarze zgodnie przyznają, że te niemieckie przepisy w zasadzie pozostają martwe i istnieją duże możliwości ich łamania, bowiem w praktyce nie ma skutecznych możliwości kontroli, ani kiedy faktycznie sprowadzono dany materiał genetyczny, ani tym bardziej, kiedy został on uzyskany. Istnieje więc w tej dziedzinie wielkie pole do nadużyć, czego również obawiają się przeciwnicy wydania powszechnej zgody na klonowanie ludzkich komórek. Do krytyki stanowiska Etikrat przyłączają się politycy z różnych ugrupowań, nawet z Partii Zielonych. Christian Nickel z tej partii ostro zaatakowała Radę, stwierdzając, że już poprzez dyskusję nad ewentualną zgodą na klonowanie ludzkich komórek macierzystych, gremium to traci swoją całą reputację. W Niemczech już od dłuższego czasu prowadzi się dyskusję nad możliwością zliberalizowania prawa w tej dziedzinie. Już kilka miesięcy temu pani minister sprawiedliwości Brigitte Cypries z SPD podczas debaty na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie zaproponowała, aby wprowadzić rozluźnienie przepisów, które stanowią o ochronie życia embrionów poczętych in vitro. Cypries uznała, iż należy znacznie ograniczyć prawo ochrony takiego embrionu, w przeciwnym bowiem razie niemieccy naukowcy nie będą mogli skutecznie prowadzić swoich badań, a z trudem uchwalona ustawa o wykorzystywaniu w Niemczech komórek macierzystych okaże się zwykłą makulaturą. Dla niemieckiej minister sprawiedliwości ustawa ta jest zbyt restrykcyjna i należy znacznie ją zliberalizować. Według większości ówczesnych komentatorów Cypries, wyrażając tego typu opinię, jednoznacznie potwierdziła, iż jej zdaniem błędem jest traktowanie embrionu w swojej początkowej fazie jako człowieka. Zakwestionowała ona obowiązującą w Niemczech zasadę, iż od momentu zapłodnienia embrion podlega prawu ochrony życia. Zwolennikom całkowitej liberalizacji prawa w dziedzinie dowolnej manipulacji na ludzkim materiale genetycznym jeszcze nie udało się zmienić całkowicie przepisów, ale wszystko wskazuje na to, że ich bezpardonowe działania mogą niestety przynieść efekt. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Gościem w aktualnościach dnia był pan redaktor Waldemar Maszewski, który mówił o klonowaniu ludzkich komórek macierzystych. Jeszcze poprosiłem o głos pana posła Bogdana Pęka. Witam serdecznie pana na naszej antenie. Szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Witam ojca.
Chciałbym spytać o sprawę jakiegoś konkurowania, bo wiemy, przed akcesją w struktury Unii Europejskiej też mówiono nam, że no to w zasadzie stworzy nam się raj, jeżeli chodzi o to współdziałanie na jednym rynku, że będą i równe prawa, że no, sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Dzisiaj przedsiębiorcy, czy chociażby budowlańcy, no myślę, że mają bardzo skwaszoną minę, bo to konkurowanie, to znaczy nie można tego nazwać konkurowaniem o równych prawach i jakiejś równości na tym wspólnym rynku. Jak to, panie pośle, tak naprawdę dzisiaj wygląda?
Trzeba powiedzieć, że Unia Europejska jest synonimem niedotrzymywania słów, zobowiązań i traktatów, że ta nierówność, dyskryminacja...
Ale za to są przecież kary, prawda?
Ale do tego trzeba mieć jeszcze rząd, który zechciałby ostro, twardo i zgodnie z literą prawa i skutecznie o polskie interesy walczyć. Takiego rządu od dawna żeśmy nie mieli, a ten, który jest obecnie, to nie wolno używać na falach naszego radia brzydkich słów, zatem określę tylko jako rząd fatalny, który w zupełności nie podejmuje walki o polski interes. No wiesz, ostatnie wydarzenia wskazują jednoznacznie, że po pierwsze, Unia Europejska jest zainteresowana zmniejszeniem wpłat do budżetu przez najbogatszych, czyli szykuje się nowa wersja rabatu, brytyjskiego w wydaniu niemieckim, francuskim, powiedzmy holenderskim, szwedzkim czy austriackim. Bogatsi mają płacić mniej, w związku z tym ma być mniej pieniędzy do podziału, a to będzie prosty pretekst, żeby nie dotrzymać tych traktatowych zapisów o pieniądzach na rozwój. Z drugiej strony, podstawą, absolutnym priorytetem w Unii Europejskiej, właściwie najważniejszym jej założeniem, było stworzenie jednolitego rynku, na którym obowiązują jednakowe zasady, jednakowe prawa i absolutna wolna konkurencja. To miał być taki organizm gospodarczy, który tworząc wielki rynek, składający się z dużego obszaru, wielkiej ilości ludzi i pewnej już potencji gospodarczej, no, zbliżonej do Stanów Zjednoczonych, daje szansę, daje...